Pod jednym z ostatnich filmów w recenzji McDonald's ktoś skomentował: okej, boomer. Dodam, że była to recenzja krytyczna wobec nowej kanapki, która miała mieć azjatyckie posmaki. Koniec końców smakowało to jak kolejny ten sam burger, po prostu z nowym, leciutko kwaśnym sosem. Bardzo roześmiał mnie ten komentarz, ponieważ komentujący wyraził totalne niezrozumienie problemu. Podejrzewam, że musiała to być jakaś młoda osoba zachwycona McDonaldem, zachwycona ich reklamą, zachwycona ich linią. Nowe słowo OK, boomer, no to właściwie to nie jest żadne nowe zjawisko, ponieważ kiedyś mieliśmy na przykład wapniaka, albo dziada, albo po prostu nawet starego dziada. Właściwie w praktyce oznacza to samo, czyli wyrażenie przez osobę młodszą wobec starszej lekceważenia wynikającego z krytycznej opinii na temat jego postępowania. Zwykle wiąże się to, powiedzmy, z jakąś nową technologią, nowym zjawiskiem, którego ten starzec nie rozumie i nie ogarnia. Tak więc w dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak bardzo nie ogarniam fast foodów. Zaczynamy Radio Żarłok.
Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo.
Nagle urwałem się z choinki i nowości, nie ogarniam tej nowości z fast fooda. Jednakże wczoraj poczułem zapach truskawek, a dokładnie usłyszałem rodzinne opowieści Anny Włodarczyk. Mówię tutaj o książce z 2014 roku, napisanej przez Annę Włodarczyk, która prowadzi bloga Strawberries from Poland. Jak pisze wydawca, to pachnący, przepełniony smakami zbiór ciepłych, niezwykłych opowieści o rodzinnej kuchni. I książka, raczej do czytania niż do oglądania, podzielona jest na rozdziały wiosna, lato, jesień, zima. I ja zacząłem, z racji tego, że zbliża się lato, przeczytałem cały rozdział lato, bo tutaj zaciekawiły mnie nie tylko mirabelki i romantyczna historia Krystyny i Telesfora. Opowieści kaszubskie również ciekawe, bo ta kobieta mieszka na północy Polski, gdzieś chyba w Gdańsku, tak. I szczególnie zaciekawił mnie rozdział na działce. Jako że uwielbiam, prawda, przyrodę, no to właśnie zacząłem czytać i okazuje się to, co cytuję. Wyprawy na działkę stanowiły nierozerwalny element każdych wakacji, które spędzałam u dziadków w Wieluniu. Jeździliśmy na nią niemal co dzień i siedzieliśmy, dopóki nie zapadł zmrok. Dziadek bywał tam dwa razy dziennie. Najpierw zajeżdżał na nią sam, po śniadaniu. Podlewał grządki, zbierał plony i wracał do domu. Kiedy wstawałam, na stole kuchennym czekała już plastikowa, błękitna łubianka wypełniona pachnącymi truskawkami, pomidorami i ogórkami. Stały miski malin i jeżyn, więc każdy dzień zaczynałam od podjadania świeżej porcji owoców. W komplecie ruszaliśmy na działkę dopiero po obiedzie. Przygotowania do wyjazdu rozpoczynały się już po śniadaniu. W czasie, gdy huśtałam się na rozklekotanej huśtawce na placu zabaw, babcia szykowała prowiant na popołudnie. Gotowała jajka na twardo, pakowała do koszyka wypełniony wodą syfon i sok malinowy, z których robiła na działce domową orężadę. Zawijała w papier śniadaniowy kawałki placka z agrestem z poprzedniego dnia. Przyrządzała kanapki z żółtym serem albo z szynką od pobliskiego rzeźnika. Uwaga, uwaga! Autorka urodzona jest w 1984 roku, a więc nie jest wcale taka stara. I czytając to, zacząłem się zastanawiać, czy być może ona nie jest boomerką i zaraz właśnie nie będzie wspominać: panie, kiedyś to było lepiej, a teraz to jakieś McDonaldy nowych, w ogóle nie ogarniam tych smaków. I co mamy w następnym akapicie? To były proste smaki, ale jakość ówczesnych składników sprawiała, że naprawdę nie pragnęliśmy niczego więcej. Jeśli kupowało się ser, to nie bez cienia wątpliwości, że nie jest to produkt seropodobny, a w sklepie nie trzeba było zachowywać wielkiej uwagi, czujności, bo masło zawsze było masłem, a nie mieszaniną różnych tłuszczów, a chleb po przekrojeniu nigdy nie okazywał się wydmuszką o twardej skorupie. Po od razu sobie pomyślałem: okej, boomer, jesteś boomerką, nie ogarniasz dzisiejszej rzeczywistości. Nie widzisz, że kiedy wejdziesz do sklepu, to masz mnóstwo wyboru. Możesz sobie kupić nowy serek z miłą buzią. Co za boomer, nie wiesz, czym są lody od ekipy? Dziewczyno, idź spróbuj prawdziwych lodów od ekipy, a nie jakieś tam stare lody. Notabene, w innym rozdziale, oczywiście letnim, autorka opowiada i wspomina, jak to dziadek częstował ją lodami, gdzie szli spacerem do wiejskiego sklepiku, do gospodarstwa, gdzie zaopatrywali się w nabiał i warzywa, i szli wtedy całą rodziną, każdy miał własną siatkę, zakupy odbywały się raz na kilka dni, dlatego trzeba było zrobić większe zapasy. Droga do gospodarstwa prowadziła pachnącą igliwiem leśną ścieżką, a potem wychodziła na polanę, gdzie harcowały tysiące świerszczy. Mama ich popędzała, bo co rusz zatrzymywali się, żeby spojrzeć a to na mrowisko, albo żeby wetknąć patyk do dziury na skraju drogi. Czasem trafiały na jeżynową polanę, gdzie przepadały na kilka minut, wychodząc z krzaków z pokiereszowanymi nogami, poplamionymi sokiem policzkami i malującą się na ustach pełnią szczęścia. I teraz dalej cytuję: w drodze powrotnej nie miałyśmy tylu przystanków, bo skupiałyśmy się na obgryzaniu czekolady z lodów Bambino, zlizywaniu z rąk kwaśnej orężatki w proszku. Czy ktokolwiek postępował zgodnie z zaleceniami producenta i rozpuszczał ją w wodzie? Ona, kiedy była dzieckiem, to chyba zachwycała się tą orężatką w proszku, tak samo jak ci wszyscy początkujący foodisi, powiedzmy, miłośnicy sztuki kulinarnej, zachwycają się wyrobami McDonald's i fast food. A dzisiaj, no, nie widzę za bardzo, żeby ta orężatka miała popularność. Nie widzę, żeby mistrzowie kuchni, kucharze wracali i swój comfort food przedstawiali okraszony posypką z kwaśnej orężatki. No, nikt nie wraca do tych smaków dzieciństwa, tej orężatki albo cukierków szok, które były tak kwaśne, że wykrzywiały mordę o 90 stopni, albo może 45 raczej stopni. Żarłok TV. Anna Włodarczyk to dzieciństwo, które wspomina, musiała spędzić w latach 90. A więc wtedy, kiedy jeszcze właściwie rozwijały się te wszystkie firmy, które produkowały jedzenie, wtedy rzeczywiście nie było aż takiego wyboru, bo też pamiętam te czasy chyba późnych lat 90. Ja powiem, że pojawiały się już wtedy różne dziwadła. Pamiętam, jak w swojej kuchni dawnej robiłem makaron z torebki, czyli taki posmak kuchni włoskiej. Nie pamiętam nazwy firmy, niebieskie opakowania, i to były gotowe makarony w środku, takie świdry z jakimś pyłem, proszkiem, z którego po włożeniu do garnka i gotowaniu robił się sos serowy. Oczywiście wtedy ja już nauczyłem się upgrade'ować, ponieważ dla mnie ten sos serowy w ogóle nie przypominał konsystencji serowej. A więc zacząłem nakładać tam większe ilości serów. I do momentu, kiedy ten sos serowy nie był tak serowy, że łyżka stawała prawie, że i ten ser nie ciągnął się, to nie uznawałem tego dania za gotowe. Ale który to był rok, nie pamiętam. Dlatego teraz wrócę do naszego boomerstwa, a może do wapniarstwa, albo dziadostwa, tak? Wspominamy stare, dawne czasy. No oczywiście ta orężatka tutaj jest wspomniana może z przymrużeniem oka, bo rzeczywiście nie pamiętam nikogo, kto by tę orężatkę wsypywał do wody i wypijał. Ale to, czym się zachwyca ta dziewczyna, to po prostu dobra prosta wiejska kuchnia. W nabiał zaopatrywali się w wieluńskiej mleczarni, gdzie chodziły z babcią, zwykle odwiedzając przy okazji budkę z kręconymi lodami. A nie, panie, jakieś lody z ekipy. Smak deseru zmieniał się w zależności od tygodnia i przy odrobinie szczęścia trafiałam na mój ulubiony smak poziomkowy. No, panie, poziomki to rzadki smak, rzeczywiście, też go zawsze lubiłem. Centralne miejsce w sklepie zajmowała stara lada chłodnicza. Sprzedawczynie chodziły w białych fartuchach i śmiesznych czepkach na głowie. Właśnie, te czepki na głowie to temat na osobną dyskusję, bo dzisiaj kucharze rzadko kiedy mają ochrony przed wpadnięciem włosa do dania. A zdarza się, zdarza. Kupowałyśmy tam tłuste mleko, pyszne śmietankowe masło i żółty ser upstrzony dziesiątkami dziur. No to jest rzeczywiście już mitologia. Tworzenie mitu. Dziesiątki dziur. Panie, kiedyś sery to miały tyle dziur, a dzisiaj zero dziury. Żartuję. Niemal zawsze wychodziłyśmy stamtąd z porcją tłustego twarogu na śniadanie. Babcia mieszała go ze śmietaną, rzodkiewką i szczypiorkiem. Albo kroiła w grube plastry. Polewała miodem i podawała z kawałkiem świeżej chałki. Do pieczywa zaraz przejdziemy. Uwielbiałam też kluski leniwe, okraszone masłem i posypane warstewką cukru, który przyjemnie chrupał pod zębami. Albo ruskie pierogi, koniecznie z boczkiem i makaron z twarogiem posypany z cukrem i szczyptą cynamonu. Stop! Ja protestuję, ponieważ kluski leniwe, które posypane są takim cukrem, który chrupie pod zębami, nie do końca mnie pasują. Wolę, żeby ten cukier się rozpuścił z masełkiem i stanowił taką jednolitą polewę. Ale kończę spotkanie z Anną Włodarczyk i jej zapachem truskawek rodzinnych opowieści. Doczytacie sobie sami, jeśli was to interesuje. Zdjęć tutaj nie ma. Kilka symbolicznie zdjęć. To jest do czytania. A przechodzę do pieczywa, bo pieczywo też jest składnikiem właśnie naszego burgera, którego ja nie ogarniam, a powinienem. Właściwie czytałem gdzieś, że ten boomer to jest przykład na to, że Polakom można sprzedać wiele pod warunkiem, że zmienimy nazwę na angielską, prawda? Tak więc to nie jest mielony w bułce, tylko to jest hamburger. No oczywiście mielony to trochę inna potrawa. Ja zdaję sobie sprawę pomiędzy burgerem a mielonym, ale kotlet w bułce? Hamburger. We are from the future. Future is now. Let's try burger. No ale ten burger swego czasu, pamiętam, McDonald's wypuścił w Kajzerce. No i w moje łapy wpadła znowu inna książka o czasach jeszcze wcześniejszych, czyli o królach. Od Jagieły do Elżbiety II, gdzie natrafiłem na historyjkę o Kajzerce, czyli bułce uwielbianej przez Franciszka Józefa I. Tutaj czytam, że ta Kajzerka przyszła na świat w Wiedniu, gdzie piekarze piekli ją już w XVII wieku. No i w 1760 podano ją na jednym z bankietów przez cesarzową Marię Teresę, wydawanych tych bankietów. No i 19 lat później, podczas spotkania z piekarzami, Józef II się zachwycił. Zachwycił się właśnie tym sposobem formowania bułek, polegającym na zawinięciu do środka naciętych brzegów ciasta, co daje znany kształt rozety. No i jak głosi legenda, to na jego cześć piekarze zaczęli nazywać swój wyrób bułeczkami cesarskimi, tak? Czyli Kajzerka od niemieckiego Kaiserschmel, Kaiserbrotchen. Ale są jeszcze inne wyjaśnienia tej nazwy. Otóż piekarz, który wymyślił sposób układania ciasta, miał nazywać się Kaiser. A jeszcze jest inna teoria, że bułka przypomina kształtem cesarską koronę. Bo Kaiser to cesarz. Franciszek Józef I, jak nosi tytuł rozdziału, Kaiser co po mieszczańsku jadał. Lubił knedliki z duszoną wołowinę z sosem chrzanowym, zupę kminkową, kotlet panierowany. No ale ciasto na kajzerki, tak lubił, że zaczynał dzień od kajzerki. Jak czytam w tej książce, to bułka około 50 gramów z mąki pszennej, słodu, zakwasu lub drożdży, soli i wody. No i tutaj właśnie w książce, która jest historyczna, nie ma takiego przepisu, jest napisane albo zakwas, albo drożdże, więc ta kajzerka, jaką znamy dzisiaj, to ciekawi mnie, jak smakowała wtedy i z chęcią zjadłbym takiego burgera właśnie w kajzerce na słodzie. No i wtedy kim bym został nazwany? Boomerem, wapniakiem, ale powiem, że w Polsce praktykuje się schabowego na zimno w bułce z tak zwaną dupką, czyli w zwykłej bułce, która przecięta jest na pół. Na drugi dzień, kiedy zostanie nam schabowy, nie mylić ze sznyclem wiedeńskim, bo tutaj też jest osobna inna materiał do dyskusji, to tego schabowego wkładało się do bułki, bułkę można było jeszcze posmarować masłem i na zimno taką kanapkę brało się w folii aluminiowej, zapakowaną lub w papierze śniadaniowym i dało się to świetnie zjeść, bo bułka przesiąkała aromatem mięsa i właściwie był to taki schabowy w edycji rough. Takie wydanie właśnie bezkompromisowe. A czy McDonald's jest bezkompromisowy? Nie powiedziałbym. McDonald's jest taki, aby smakował jak największej liczbie osób. Więc dziwi mnie w sumie, że ktoś pomyślał, że ja nie ogarniam, na czym polega McDonald's. Ci młodzi, oni są młodzi, oni jedzą, to jest nowoczesna kuchnia. McDonald's, nowoczesna, najnowsze trendy kulinariów. A ja siedzę w tych starych, panie, azjatyckich smakach, które ostatnio serwujemy w grubych, dużych ilościach. Mamy przepis właśnie, jeżeli nie oglądaliście, a siedzicie na podcastach Radio Żarłok, to obejrzyjcie, bo to, co ostatnio hula na JET TV, to kuchnia azjatycka i przepisy sprawdzonego ramenu yasai, czyli warzywnego, bo yasai to warzywa. Odcinek gruby, 22-minutowy. Ramen ten serwowany jest w delikatesach w Krakowie, Azjadeli, tylko w miejscówce na Woli Justowskiej. Ile kosztuje? Nie pamiętam, ale jadłem go i jest to posiłek, po którym zjedzeniu cały dzień można nie jeść, przynajmniej mój żołądek tak mi powiedział. Mamy też przepis na ryż do sushi, mamy też przepis na bułeczki banh mi i mamy też przepis na zupę miso i zupę tomkę. Więc aby zakończyć ten odcinek skręcając w bok, na koniec posłuchajmy muzyki, jaka specjalnie została skomponowana do serii azjatyckiego gotowania przez Nikodema Kupczyńskiego. Tutaj słyszycie instrument typu guzheng. To są takie tradycyjne instrumenty chińskie, ale one są wygenerowane na komputerze, tak więc brzmi to bardzo organicznie. Posłuchajmy trochę utworu na zakończenie tego odcinka, żebyśmy skręcili co nieco od tych burgerów i tych wspomnień w zupełnie nieoczekiwanym kierunku wschodnim. Trzymajcie się, tymczasem do usłyszenia, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Okej, Boomer skończył gadać.